Mieszkanie Plus zainaugurowany, pierwsza łopata wbita w ziemię w Białej Podlaskiej. Program ten, przypomnę, przewiduje budowę tanich lokali na wynajem z możliwością nabycia dla nich prawa własności, gdzie średni czynsz bez uwzględnienia kosztów eksploatacji, a także mediów w mieszkaniu na wynajem ma wynieść od 10 do 20 zł za metr kwadratowy, a w opcji najmu z docelowym wykupem mieszkania ma być to od 12 do 24 zł. Za metr kwadratowy. Mieszkania mają być budowane między innymi na gruntach wniesionych do Narodowego Funduszu Mieszkaniowego, między innymi przez Skarb Państwa i gminy. Do programu przystępują głównie mniejsze miejscowości, ale jest też i wśród nich duże miasto, jak na przykład Gdynia. Jakie będą skutki Mieszkania Plus? Między innymi do tego wrócimy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś gościem Wioleta Kakowska-Mering, Trójmiasto.pl, Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ruszył program Mieszkanie Plus, pierwsza łopata wbita. Co zmieni na polskiej mapie mieszkaniowej? Już pewnie o tym nieraz rozmawialiśmy, ale jest przyczynek, bo jakby już tutaj rzeczywiście fizycznie sprawa ruszyła.
No ja myślę przede wszystkim, Artur, że w takiej perspektywie kilkuletniej, bo to nie oczekujmy z miesiąca na miesiąc efektów tego programu, tak naprawdę ten program pozwoli wykreować taki realny, zrównoważony rynek wynajmu mieszkań, dlatego że jednak teraz w bardzo wielu miejscach tych mieszkań na wynajem jest za mało, one są względnie drogie, nie każdego stać na to, żeby na rynku wynajmować. Stąd też przez całe lata była popularność kredytów hipotecznych, które z kolei wiążą nas z nieruchomością, którą zdecydowaliśmy się kupić. To, czy program będzie sukcesem, zależy od dwóch czynników, a mianowicie po pierwsze od ceny, czyli jeżeli się uda te trzymać w ryzach koszty
10-20 zł
i uda się rzeczywiście, żeby to była realna kwota, a nie tylko z założenia, to rzeczywiście to jest atrakcyjny czynsz, czy ta opłata za dająca potem w przyszłości możliwość wykupu. Druga kwestia jest taka, i ona budzi mój większy niepokój, jak to będzie lokalizacyjnie rozwiązane, dlatego że pojawiały się głosy, że oczywiście część gmin była gotowa wnosić pewne tereny do tego programu, które były na przykład w miejscach dość odległych, mniej atrakcyjnych, bo te bardziej atrakcyjne, no jednak deweloperzy w celach komercyjnych przejmowali.
A tu nie o to chodzi.
A tu dokładnie nie o to chodzi. Więc są te dwa zagrożenia związane po pierwsze z kosztami, po drugie z lokalizacją. Natomiast tak naprawdę to jest w mojej ocenie 90% dobrych wiadomości, 10% obaw, nawet niezłych wiadomości, tylko po prostu obaw. Ja uważam, że to jest jeden z ważniejszych programów, który realnie może pomóc milionom Polaków. Więc absolutnie trzymam kciuki za powodzenie tego programu.
Co do tych lokalizacji,
Wioleta Kakowska-Mering,
ja bym się nie obawiała, że będą przez kogoś potraktowane jako mniej atrakcyjne. Zwróćmy uwagę na to, co się dzieje na rynku prywatnym, deweloperskim. Wydawałoby się, że w szczerym polu nie da się niczego sprzedać, a ludzie kupują, tak? I potem nikt nie patrzy na to, że właściwie nie ma specjalnie jak dojechać, więc właściwie tutaj ten minus, o którym Artur wspomniał, myślę, że nie jest jakiś tam najbardziej istotny.
Aczkolwiek tutaj chodziło głównie o to, żeby ludzie też mieli możliwość przeprowadzania się za pracą i w związku z tym, żeby jednak było to gdzieś tam bliżej tego miejsca pracy.
Ale mówię, no zwróćcie Państwo uwagę na to, gdzie powstają te nowe osiedla i wyprzedają się na pniu, tak naprawdę. To są bardzo często bardzo słabe lokalizacje, bez dróg, bez oświetlenia, bez czegokolwiek, tak? A też są chętni, więc jakby chętnych na swoje mieszkanie w jakiejkolwiek formie jest tak dużo, że właściwie podejrzewam, że i te też będą, znajdą się chętni jak najbardziej. I ja zdecydowanie nie zgadzam się, znaczy nie podoba mi się ta opcja możliwości wykupu. Uważam, że jeżeli budujemy za środki publiczne, angażujemy w to takież środki, to powinny to być tylko i wyłącznie czynszówki i taki powinien być stan prawny tych mieszkań od A do Z.
Ale w wielu miastach w Polsce my też mieliśmy możliwość, mieliśmy opcję możliwości wykupu mieszkań komunalnych.
No ale to były stare czasy. czasy. Nie wiem, czy jest sens do tego wracać.
Takie stare. W Słupsku zdaje się też w tej chwili trwa dyskusja nad możliwością wykupu mieszkań komunalnych.
Tam wprowadzono bonifikaty.
Bonifikaty, dokładnie. I to jest nic innego jak taka kolejna możliwość.
Ja wiem, ale to jest kredytowanie. Inni kredytują swoje mieszkania przez banki, tak? Tutaj wchodzi w to państwo. No to jest jakaś pomoc, tak?
Natomiast ja bym na jedną rzecz jeszcze zwrócił uwagę, trochę w kontekście tego przyszłego wykupu. Z danych demograficznych wynika, że za 10 lat w Polsce będzie 3 miliony wolnych mieszkań. Oczywiście to nie jest tak, że one będą bardzo nierównomiernie rozłożone. Ja mam nadzieję, że to będzie proces polegający na tym, że jednak będą z rynku czy w ogóle z obiegu wypadały te najgorszej jakości, te o najniższym standardzie. Natomiast też budując w ramach Mieszkania Plus, bo tak jak mówię, to jest dobry program, no trzeba mieć na względzie te zmiany demograficzne, starzenie się społeczeństwa, wymieranie całych dość licznych roczników, no i pozostawianie przez nich następcom prawnych mieszkań. Więc to wszystko jest dość złożonym procesem, natomiast sam program co do zasady absolutnie
jest. No tak, ale zwróćmy uwagę na to, że no teraz jak wspomnieliśmy o tym w kontekście tych mieszkań komunalnych, które można było kiedyś wykupić. No tak, no ale teraz na przykład spójrzmy na tych, którzy mają kredyty bankowe, choćby na przykład we frankach i mieszkają gdzieś za obwodnicą. No i zostaną z tymi mieszkaniami i oni muszą je spłacać w umowie bank-klient, a nie państwo-klient, więc...
No, bo nie mieli innej możliwości.
Ja myślę, że czynszówki
a teraz miejmy nadzieję,
słuszne.
Że ten rynek się troszkę
budujemy czynszówki.
Znormalizuje. Dobra, a jak to wpłynie na rynek najmu?
Jeżeli będzie dużo takich mieszkań, to na pewno w jakiś sposób wpłynie na cenę najmu, tak? Jeżeli się pojawi tego w jakiś sposób na tyle dużo, że może to zaważyć na cenie w ogóle, tak?
Natomiast
co do mniejszych miast, nie wiem, co do Trójmiasta, to mam wrażenie, że czy w ogóle dużo większych miast, że w ogóle nie tylko te mieszkania z tego programu ważą już na rynku, tylko w ogóle jest duży boom cały czas, jeżeli chodzi o budownictwo.
Natomiast jedną rzecz powiedzmy, wpływ na rynek będzie jednak odroczony w czasie.
Tak.
Bo zauważmy, to teraz powstają pierwsze budynki. Ja myślę, że żeby ten program nabrał takiego impetu, czy jakby był szeroko stosowany, no to jednak kwestia co najmniej 2-3 lat. W budownictwie nic nie dzieje się z tygodnia na tydzień, tak? Więc tak naprawdę zmiany rynkowe możemy poczuć za właśnie 3-4 lata. No, może to trochę późno, ale i tak dobrze, że w ogóle coś się w tej kwestii dzieje.
W tej kwestii tylko ilość tej substancji, że tak powiem, jest w stanie wpłynąć na ceny najmu, a choćby na przykład, tutaj mówię, wracając do tego przykładu trójmiejskiego, no to jeżeli powstanie nam cała nowa dzielnica Letnica, tak? Jeden z deweloperów tam ma zamiar...
Budowany komercyjnie.
Tak, budowany komercyjnie, jakim chyba, nie wiem, z 15 tysięcy mieszkań, no to jak jeszcze do tego się dorzuci ten program mieszkaniowy rządowy, no to musi wpłynąć na ceny mieszkań i na ceny najmu również, bo pamiętajmy o tym, że od deweloperów w sporej części kupują ludzie, którzy traktują to jako inwestycję pod wynajem.
Aczkolwiek, proszę bardzo,
ja uważam,
Maciej
Goniszewski. Ja uważam, że ten program, jeżeli już na niego patrzeć, czy on wpłynie, czy nie wpłynie, to żeby on wpłynął, to musiałby być parę lat temu zrobione. W tej chwili chyba jesteśmy na takim etapie na rynku, że następuje pewne nasycenie mieszkaniami. Tak jak tutaj wspomniała Wioleta, właśnie na przykład te 15 tysięcy mieszkań, które jest budowane prywatnie zupełnie. Dla mnie ten program jest kontynuacją jakiejś takiej polityki mieszkaniowej państwa, różnie realizowanej w różnych latach. Były kiedyś spółdzielnie, później były TBS-y, później mieszkanie dla młodych, z tego co pamiętam, tak się ten program nazywał. No i to jest, mamy następny etap. Według mnie, że tak powiem, to oddziaływanie na rynek, ono cały czas trwa ze strony państwa w jakiś tam sposób. I tutaj ten program akurat konkretnie jakoś specjalnie według mnie nie zmieni tego oddziaływania.
Aczkolwiek w przypadku rodziny na swoim były złośliwe uwagi, że to jest deweloper na swoim. I też wpłynęło, ale z drugiej strony.
Tutaj też pewnie będą korzystali z tego, nie wiem, wykonawcy tych budynków, nie, wykonawcy jakichś tańszych technologii. No ktoś na pewno skorzysta ekonomicznie, gospodarczo, bo pieniądze, które są włożone w rynek, zawsze gdzieś wypływają w lepszym lub mniejszym skutkiem. Nie zgadzam się natomiast z Wioletą co do tego, że że to jest zły pomysł, żeby później odsprzedawać te mieszkania. Jeżeli one nie byłyby, nie byłoby takiej możliwości, to one byłyby bardzo szybko prawdopodobnie dewastowane. Przynajmniej przez część tych najemców, którzy nie mieliby szansy, żeby kiedykolwiek to była ich własność. A wiadomo, że jeżeli nie swoja własność, to się ją gorzej traktuje. Więc to, że można odsprzedawać i te pieniądze później wracają do programu i można kolejne mieszkania budować, to jest akurat bardzo dobrze.
I do dyskusji wrócimy za chwilę.
Reklama.
Radio Gdańsk. Odkryj na nowo.
19 minut po godzinie 10. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, Wioletta Kakowska-Mering, Trójmiasto.pl, Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. To jeszcze kilka słów od słuchaczy. Mieszkanie z kredytem można sprzedać, napisał pan Bartek. Zanim zmienimy temat, to jeszcze informacja z ostatniej chwili. Stopa bezrobocia w listopadzie wyniosła 8,2%, czyli tyle, ile w październiku podał Główny Urząd Statystyczny. Dane za listopad są zgodne z wcześniejszymi szacunkami resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. Jest dobrze na rynku pracy?
No jak widać, jest dobrze i to jest dobrze także w okresie, który już nie ma wzrostu zatrudnienia z powodu prac sezonowych i to jest bardzo, bardzo ciekawe. Natomiast no tutaj powiedzmy
czy
szczerze...
Czy też spadku w drugą stronę.
Czy też spadku oczywiście zatrudnienia z tytułu końca tych prac sezonowych. Z drugiej strony no powiedzmy szczerze, mamy pewien paradoks na rynku pracy i to jest chyba dla wybitnych ekonomistów temat do głębszej analizy. Mamy jednak pewne symptomy spowolnienia gospodarczego. Jeżeli patrzymy na wyniki budownictwa, no to one są bardzo niepokojące, bo tam rzeczywiście dużo się nie dzieje. Projekty infrastrukturalne dopiero ruszają. To widać, że była taki przestój wynikający ze zmiany tych budżetów unijnych i to akurat trafiło na ten moment. Natomiast jednocześnie na rynku pracy jest bardzo przyzwoicie, jest bardzo dobrze. W związku z tym cieszmy się. No ja liczę też na to, że za wzrostem zatrudnienia, czy za tą niską stopą bezrobocia wreszcie nasze pensje będą szybciej rosły niż do tej pory, czego wszystkim można życzyć już też jako w ramach życzeń świątecznych.
No wszystkim nie, pracodawcom nie. No, oni ale, się raczej z tego nie ucieszą, jeżeli pensje zaczną rosnąć.
Ale może będą mieli lojalniejszych pracowników.
Możliwe. Na razie z tego, co słyszę, to pracodawcy raczej narzekają na ten...
Ale zawsze narzekali i myślę, że takim zostanie na długo.
No, to nie tylko przypadłość akurat pracodawców. Ciągłe narzekanie. Wydaje mi się, że tutaj, no, jeżeli faktycznie jest w ten sposób, że w tej chwili bezrobocie spada, a jednocześnie nie mamy bardzo dynamicznego rozwoju gospodarczego, to należy się zastanowić, co się stanie, jeżeli ten rozwój gospodarczy ruszy faktycznie. Wtedy może się okazać, że faktycznie brakuje nam rąk do pracy i że musimy się bardzo wspomagać pracownikami z zagranicy.
I tutaj, jeżeli Maciej o tym powiedział, proszę Państwa, no żeby zobrazować to, co się dzieje na rynku pracy, półtorej miesiąca temu był taki raport w Gazecie Wyborczej Trójmiasto, że potrzeba nam 50 tysięcy Ukraińców, tyle. Takie zapotrzebowanie zgłosiły firmy.
Na Pomorzu.
Na Pomorzu, oczywiście. Minął miesiąc i z raportu, który mieliśmy wczoraj na stronie Radia Gdańsk, wynika, że to już nie jest 50 tysięcy, tylko 60 tysięcy osób.
Dokładnie.
Czyli tak naprawdę w ciągu kilkudziesięciu dni, dwóch miesięcy, ta sytuacja, no, przybyło zapotrzebowanie na 10 tysięcy osób, nawet jeżeli to są uproszczone dane, nawet jeżeli to są dane w jakiś tam sposób zaokrąglane w jedną czy drugą stronę, to pokazuje tak naprawdę, że ludzie, brak ludzi to jest problem pomorskiej gospodarki, ale też całej gospodarki polskiej.
Nie tylko pomorskiej gospodarki. Letnie wakacje przez krótką, ale jednak chwilę spędziłam w Zakopanem i tam, słuchajcie, w co drugim punkcie typu
pomoc,
restauracja,
zatrudnię,
czy w sklepie. Przyznam szczerze, cieszy mnie to bardzo. Dlatego, że może to na pewno nie jest jakby ta kategoria i ta skala jak rynek pracy IT, który zawsze stawiamy sobie jako przykład, że tam rządzą pracownicy i pensje, jest szansa na duże pieniądze i tak dalej. Ja rozumiem, że może ten handel i usługi to jest jakby zupełnie jednak inna klasa, ale cieszę się, że teraz pracodawcy muszą szukać pracowników, bo tam najczęściej właśnie ciągnęły się te takie złe przykłady, złego traktowania, złego wynagradzania.
Pensje i nie będą narzekać, że kobiety rezygnują z pracy ze względu na 500+, kiedy zarabiały,
także jeżeli chodzi o
przypadki, że rezygnowały, bo zarabiały po 4 zł za godzinę.
Dokładnie.
No, to nie ma się co dziwić.
Akurat uważam, że bardzo dobrze się dzieje. Co do pracowników z Ukrainy, ale nie tylko, bardzo dużo jest w tej chwili. Nawet z tego, co słyszałam, to mamy dość spore korki, jeżeli chodzi o
granice.
Tak, o granice i dokumenty, bo w Trójmieście jest, w ogóle na Pomorzu jest dość trudna sytuacja w tej chwili. Podobno korek, jeżeli chodzi o decyzyjność wydawania tam tych zaświadczeń potrzebnych w Urzędzie Wojewódzkim, to jest 8 miesięcy.
Tak, to w skrajnych przypadkach.
Tak, w Warszawie podobno jest 3 miesiące.
No, ale i tutaj jest wielki postulat tak naprawdę do rządzących, bo ten korek w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku nie wynika z
tego, że
wad czy błędów,
nie chce,
dokładnie, tylko wynika z dość skomplikowanych procedur administracyjnych, które nakazują zweryfikować
no i też tego boomu, jeżeli chodzi
jedną
o
osobę w jednej
pracy.
Służbie, w drugiej służbie i tak dalej. No powiedzmy szczerze, jeżeli to jest tak ważne dla naszej gospodarki, no to być może pewne ryzyko trzeba podjąć na poziomie ustawowym, po prostu upraszczając te procedury, ale też powiedzmy sobie szczerze, my nie możemy tylko w tej chwili patrzeć na Ukraińców, bo to jakby to jest tu i teraz. Natomiast trzeba patrzeć no, w perspektywie kilku lat. Znowu odzywają się problemy demograficzne, o których już wspominaliśmy. I zastanówmy się, w jaki sposób przyjmować Białorusinów. W jaki sposób otwierać...
Którzy są bardzo chętni. I rozmowy już zaczynają trwać.
Jak przyjmować Rosjan.
Tak, no, a też już jest sporo, bo słyszy się język rosyjski w biurowcach gdzieś tam.
Ale to jeszcze nie jest ta skala, co z Ukraińcami. Nam się bardzo często kojarzy Rosjanin z takim bogatym przedsiębiorcą czy urzędnikiem rosyjskim, który przyjedzie dobrym samochodem do centrum handlowego. Ale
a są
proszę Państwa,
zwykli ludzie.
Nie, to jest nieprawdopodobnie rozwarstwiony społecznie kraj. Obok skrajnego bogactwa jest tam skrajna bieda. I tak naprawdę, gdybyśmy my jako kraj otworzyli się bardziej na Rosjan, na Białorusinów, jestem przekonany, że to też by miało taki oddźwięk polityczny, pozytywny, w znaczeniu, że ci ludzie oglądając, jak tutaj żyjemy, jakie są warunki pracy, jak się żyje w Polsce, no przenosiliby te wzorce, czy przynajmniej opowiadaliby o tym w ojczyźnie, co by też może oswoiło te stosunki polskie.
Na razie chyba administracja jest kompletnie nieprzygotowana do nowej sytuacji, do sytuacji, w której nie musimy bronić naszego rynku pracy przed nielegalnymi pracownikami, tylko raczej
powinniśmy ich zasysać.
Tutaj,
i zatrzymywać.
Tak, tutaj wczorajszy przykład z artykułu z Dziennika Bałtyckiego, gdzie para Ukraińców, która mieszka od 2 lat, pochodzi z Mariupola, czyli z miasta, które jest właściwie miastem frontowym, bo tam się blisko bardzo toczą walki cały czas. Nagle mają wracać do siebie, ponieważ urzędnicy uznali, że oni nie powinni być uchodźcami. Oni mają obydwoje tutaj pracę, obydwoje już mówią po polsku, ich dziecko właściwie lepiej mówi po polsku niż po ukraińsku.
Przepraszam, oni zostali ściągnięci w ramach tych akcji...
Nie, oni sami uciekli po prostu z Mariupola, bali się o swoje życie. Tam się zdarza, że rakiety trafiają w miasto, więc no, nie jest bezpiecznie. I nagle jakiś urzędnik decyduje, że oni są tutaj właściwie persona non grata. Nie są ani pod względem, że tak powiem, gospodarczym, ponieważ, tak jak mówiłem, obydwoje nie żyją z zasiłków, tylko pracują. Na dodatek faktycznie uciekli ze strefy wojny. To, że to jest Ukraina, bo teoretycznie to jest administracyjnie Ukraina, nie oznacza, że tam jest bezpiecznie. Więc no, widać tutaj kompletne nieprzygotowanie urzędników do tego, co nas otacza.
A może i brak dobrej woli, żeby sprawdzić i spróbować coś zrobić. Do dyskusji wrócimy po 10:30. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, Wioletta Kakowska, Mering, Trójmiasto.pl, Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Morse, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. No to jeszcze wróćmy na moment do tego, a propos, o czym mówiła Dagmara Szajda przed chwilą. Zakupy robicie Państwo z głową? Idziecie z karteczką świąteczną?
Chodzę z karteczką. Ale właściwie nie po to, żeby nie kupić więcej, bo i tak mi się to zdarza, tylko po to, żeby czegoś nie zapomnieć, co jest najważniejsze.
No niestety tutaj się zgadzamy z Wioletą. Jest karteczka, sprawdzamy, co tam kupić, ale i tak w koszyku ląduje znacznie więcej, niż pierwotnie zakładaliśmy. No i No i to widać po wydatkach.
A jutro, proszę.
Budżet trzyma żona i to ona decyduje, co kupujemy i w jakich ilościach.
No i nie narzekasz.
Nie, nie narzekam.
A jutro jakieś zakupy na ostatnią chwilę? Solidarność apelowała, by nie robić zakupów na ostatnią chwilę. Sklepy otwarte będą do 14, 15, to w zależności od sieci.
Nie, no takie podstawowe rzeczy, chleb, trochę mleka.
Natomiast to nie ma wyjścia.
To znaczy, no można by dzisiaj kupić, natomiast żeby było świeże, no to kupujemy jutro, natomiast już jakichś takich specjalnych zakupów nie planuję.
Też nie planuję.
Ja też zdecydowanie, jeżeli chodzi o tę końcóweczkę, to pieczywo ewentualnie
no proszę,
na ostatnią
bardzo
minutę.
Dobrze zorganizowani. Rozumiem, że wszystko już nabyte, schowane, popakowane. No, jeszcze pakowanie może przed państwem. Zmieniamy temat. Koniec otwartych funduszy emerytalnych. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zarekomendowałby 75% środków OFE przekazać na prywatne oszczędności emerytalne Polaków, poinformowało w komunikacie Ministerstwo Finansów. Według wicepremiera Mateusza Morawieckiego większość środków z OFE powinna znaleźć się na indywidualnych kontach emerytalnych Polaków. Za i przeciw. OFE zawsze wzbudzały emocje.
Ja zawsze to samo powtarzam. To jest kompletny blamaż państwa. Po prostu według mnie obywatele w tym momencie już wcześniej stracili zaufanie, jeżeli chodzi o system emerytalny w Polsce. Większość osób z mojego pokolenia jest przekonana, że jeżeli sami nie odłożą, sami gdzieś nie zaoszczędzą, sami nie poczynią jakichś inwestycji, które zabezpieczą im starość, to na państwo nie mają co liczyć, ponieważ państwo, jeżeli tylko będzie potrzebowało, to bardzo chętnie sięgnie po te pieniądze. Tutaj mamy kolejną transzę, którą oddamy państwu, bo teoretycznie one trafiają na konto ZUS-u i teoretycznie tam są naliczane, ale to tylko teoretycznie. One, że tak powiem, zostaną wykorzystane na bieżące potrzeby i później musimy liczyć, że ewentualnie kolejne pokolenia zarobią na naszą emeryturę, co przy demografii, o której wspominaliśmy już tutaj w tym programie, raczej jest mało realne. Więc no, właściwie już patrzę na to ze spokojem, ponieważ przyzwyczaiłem się, że te pieniądze z OFE powolutku znikają, jest tam ich coraz mniej, zamiast coraz więcej.
No tu jeszcze się pojawia zupełnie jakby nowa historia. Poprzednio jakoś tak poszły do wora pod tytułem ZUS, teraz jeszcze 20...
Ale na nasze konta, wirtualnie.
Tak, dokładnie, a teraz
konta.
25% nam tam urwą po drodze na jakiś fundusz rezerwy demograficznej, czyli właściwie jeszcze mniej pójdzie de facto do tego kolejnego wora, czyli tak naprawdę nie wiadomo gdzie. Boże, co tu o tym powiedzieć, tak? No, ze spokojem, no bo chyba już nie ma innego wyjścia.
No, poczekajmy jeszcze na szczegóły, bo to na razie jakby...
No tak, bo teraz pytanie, co to miał być ten trzeci filar według... No, to
czy
OFE
on
też
będzie
miał być
dziedziczony,
filarem.
To jest ważne. Tak, czy będzie można wypłacić
filarem.
Pieniądze?
OFE drugim.
Drugim.
Znaczy drugim, przepraszam, ale też miało być jakby filarem w tym momencie. Teraz jeszcze tam padła taka informacja dla mnie dość niejasna, że właściwie te OFE mogłyby się jakby przekształcić w ten
dobrowolny
i ten trzeci filar, tak? Jest to zbyt niejasne. Ja zapamiętałam tylko jedno, że będzie jeszcze 25% z tego, co tam powiedzmy gdzieś mam, zostanie mi zabrane w zupełnie niewiadomym kierunku popłyną te pieniądze i zupełnie ich no nie mam szans otrzymać, a to jest niebagatelna kwota, bo tam chyba już wyliczono, że to jest 35 miliardów złotych, tak?
Tutaj problemów jest kilka. Ja myślę, że głównym problemem, taką praprzyczyną wszystkiego, to jest to, ile my zarabiamy. Bo jeżeli Maciej mówi o takim przekonaniu, że trzeba samemu oszczędzać na przyszłą emeryturę, to z jednej strony to jest przekonanie bardzo prawdziwe. Ja się podpisuję obiema rękami pod takim przekonaniem. Natomiast z drugiej strony, jeżeli ta mediana zarobków w Polsce, czyli to jest wartość powyżej której jest połowa pracujących Polaków i połowa jest poniżej. I ta mediana bardziej oddaje stosunki na rynku pracy niż średnie wynagrodzenie podawane co miesiąc. Ta mediana wynosi około 3000 zł. Jeżeli no nawet pracują dwie osoby w rodzinie, mają dwójkę dzieci, to przepraszam, potencjał do oszczędzania w takiej rodzinie jest naprawdę niewielki, a jeżeli ktoś chce jeszcze wypocząć, troszeczkę zainwestować w edukację dzieci, czy w innego typu takie no, ponadstandardowe wydatki chce się...
To nie ma
niestety mowy o oszczędzaniu, więc punkt pierwszy to jest to, że no, chcielibyśmy i to moje życzenia rosnących płac to jest nie tylko to, żeby było nam lepiej, ale to z punktu widzenia gospodarki całej jako całości jest bardzo ważne. No ale powiedzmy też szczerze, jeżeli się przyglądamy temu, jakie są oferty oszczędzania,
właśnie,
czy te
nie
IKE,
ma produktów.
IGZE i tak dalej, no to tam oszczędza kilkadziesiąt tysięcy Polaków, może odrobinę więcej w tej chwili. Nie ma systemu, który by to jakoś promował. Te limity ulg podatkowych są bardzo niskie, to się zamyka w kilku tysiącach złotych rocznie, więc tak naprawdę jeżeli się namawia Polaków, stwórzmy system, który będzie bezpieczny, który będzie dawał realne korzyści, nie tylko odroczone w czasie, czyli w czasie emerytury, ale być może właśnie szerzej rozbudowane, inaczej skonstruowane ulgi podatkowe, no bo bez tego to, przepraszam, ale ja w takie emerytalne samooszczędzanie nie bardzo wierzę.
Chociażby dlatego, że, proszę Państwa, nie ma tak naprawdę dobrych produktów oszczędnościowych,
albo
jeśli chodzi o emeryturę.
Albo są produkty skompromitowane, jak polisolokaty, które skutecznie odstraszyły Polaków od oszczędzania.
Tak. No ja na przykład jestem osobą, która zrezygnowała po kilku latach z takiego funduszu, bo szybko sobie to przeliczyłam, że
ale,
to jest
ale
na minus, 100% na plus.
Wpłaty tobie nie zarekwirowano.
Ja ostatnio z takim pewnym zdziwieniem przeczytałem, że pieniądze, z których wybudowano nową część naszego terminalu kontenerowego w Gdańsku, który jest w tej chwili największym terminalem na Bałtyku, pochodziły z funduszy emerytalnych Australijczyków.
Tak.
I to jest
tak,
pokazane, tak, że tak powiem, stosunek polskiego systemu emerytalnego do australijskiego akurat w tym przypadku. Że oni są w stanie tak zaoszczędzić, żeby wykonywać duże inwestycje, które planują, że w ciągu 10-20 lat się zwrócą i że będą mieli z powrotem pieniądze. My tymczasem kolejne pieniądze, które były w OFE, które można było wykorzystać właśnie w ten sposób, wrzucamy do tego ZUS-u, który jest workiem bez dna, po to, żeby pokryć bieżące potrzeby.
Minus 25%.
Tak, raczej nie, te 25% ja mówię, że wrzucamy do ZUS-u, bo teoretycznie ta reszta to będzie na kontach naszych jakichś tam indywidualnych w tym trzecim filarze w funduszach inwestycyjnych. Czy to się utrzyma? Ja w tej chwili nie jestem w stanie uwierzyć w to, że za parę lat się nie pojawi rząd, który też nie sięgnie po te pieniądze. I to jest największa strata w całej historii z OFE, że jak gdyby państwo straciło kompletnie zaufanie, jeżeli chodzi o to, jak się oszczędza na emeryturę państwową.
Ale niestety też powiedzmy szczerze, bo my teraz możemy pluć na OFE i częściowo jak patrzymy na wyniki, czy na to, co się działo z pieniędzmi w okresie czasu, to będą to pretensje uzasadnione, tak to nazwijmy. Natomiast też powiedzmy szczerze o dwóch kwestiach. Dzisiaj ocenianie OFE to jest ocenianie po wielkim kryzysie finansowym. Tak, i oczywiście nie my odpowiadamy za ten kryzys, nawet nie nasze fundusze emerytalne odpowiadają za ten kryzys, one na nim ucierpiały. Natomiast ten wynik, który tam widać, to, że one słabo zarabiały, to z jednej strony była wina kryzysu emerytalnego, finansowego na świecie, ale z drugiej strony, no ja mam jednak poważną obawę, że konstruując cały system, popełniono bardzo poważne błędy, to znaczy tam naprawdę wiele metod inwestowania było niedopuszczalnych.
Dokładnie.
Maciej mówił tutaj o
ograniczone możliwości inwestycji.
Dokładnie, o terminalu kontenerowym. OFE nie zbudowały i nie sfinansowały takiego terminalu, nie dlatego, że nie miały pieniędzy, czy nie dlatego, że zabrakło takich pomysłów, ale tych pomysłów nie było, bo nie było takiej możliwości. Tak, tam było bardzo precyzyjnie pokazane, jaka ma być struktura tego inwestowania. Co więcej, system był skrojony w taki sposób, że nikomu nie opłacało się bardzo efektywnie pracować, natomiast opłacało się nie być najgorszym. Co powodowało...
I zarządzać po prostu
zarządzać
takim funduszem,
taki
bo za
sposób,
zarządzanie brano najwyższe kwoty z widełek.
Szczególnie w pierwszym okresie, potem to się troszeczkę poprawiło. Ale tam nie było systemu motywacji OFE do zarabiania więcej, tam był system karania za zarabianie mniej. Tak, przypomnijmy, te najsłabsze fundusze miały dopłacać, jeżeli nie osiągnęły tam pewnej relacji w stosunku do średniej stopy zwrotu innych funduszy. Więc nie było zachęt, nie było wyścigu, nie było takiego motywatora, inwestujmy odważniej, Oczywiście tam ryzyko nie mogło być duże, natomiast tam było całe skupienie, żeby nie stracić, żeby nie być najgorszym, więc ten system po prostu pierwotnie był źle skonstruowany, a niestety między 2000 rokiem, jak to zaczęło działać, czy 99 rokiem, a rokiem 2013, kiedy ten system rozmontowano, no zabrakło takiej wizji i odwagi, żeby odważniejsze ruchy tam poczynić.
No i przede wszystkim to, co Artur powiedział, nie było palety, nie było możliwości inwestycyjnych, tak? To było tak ograniczone, że właściwie cokolwiek na tym zarobić, to i tak właściwie chwała, że cokolwiek było na plusie, tak?
No i niedaleko szukając, Maciej wspomniał tutaj o terminalu kontenerowym, który właściwie powstał za pieniądze emerytów australijskich. Mamy nasze centra handlowe w Gdańsku, bardzo wiele za pieniądze emerytów Dokładnie. Niemieckich i oni na tym wszystkim w tej chwili zarabiają. To aż naprawdę szkoda, że nikt wcześniej nie wpadł, że tak się świat może rozwijać i nie dał takich możliwości. Zmieniamy temat. Banki i SKOK-i muszą udzielać informacji o uśpionych rachunkach, ale nie wszystkie to robią. Zgodnie z obowiązującymi od lipca przepisami, banki i SKOK-i powinny udzielać odpowiedzi na pytania dotyczące uśpionych kont. W tym celu wykorzystywana jest centralna informacja o rachunkach bankowych. Jedna z czytelniczek bankiera.pl postanowiła odpytać bazę i dowiedzieć się, czy ktoś z członków jej rodziny, ktoś, kto nie dawno umarł, nie założył rachunku. W tym celu udała się do swojego banku, poprosiła o wygenerowanie raportu. Wniosek złożyła 10 listopada, raport uzyskała dosyć szybko, kilka dni później, ale okazało się, że odpowiedzi nie udzieliło aż 101 banków. No i znowu, prawo sobie, a życie sobie.
Zabrakło przepisu, który by egzekwował od banków to, że one faktycznie będą udostępniały te informacje. Jeżeli nie ma takich przepisów, no to bank tam z komercyjnych jeden, ze spółdzielczych te 100 pozostałych uznały, że no jeżeli nie odpowiedzą, nic się nie stanie, zasłaniały się później jakimiś awariami w systemie, inne twierdziły, że w ogóle zapytania nie dostały.
A niektóre w ogóle nabrały wody w usta i nic nie odpowiedziały.
W związku z tym taki raport faktycznie dla tej pani nie ma żadnej wartości, ponieważ ona nie wie, czy wśród tych 101 banków nie ma takiego, gdzie jest jakieś jej konto, które założył ktoś, powiedzmy, na podstawie jej danych gdzieś uzyskanych nielegalnie. I to, że odpowiedziało większość banków, bo większość banków odpowiedziało, te 101 to jest tam jakiś procent ogółu banków, które są w Polsce, to i tak jej nic nie daje. No ponieważ wśród tych banków, które nie odpowiedziały, jest między innymi bank, w którym ona ma faktycznie konto i wie, że ma konto.
A jeszcze najlepsze w tym wszystkim jest to, że pani za ten raport zapłaciła 50 zł. A banki że nie zareagowały, nie zapłaciły kary żadnej.
A ja powiem zupełnie szczerze, że to jest dla mnie strasznie smutna informacja. Ja bardzo często, pisząc różne rzeczy o gospodarce, czy uczestnicząc tu w programach w Radiu Gdańsk, mówię, że bardzo mi się nie podoba mieszanie do gospodarki, do różnych sfer naszego życia, kar, przepisów karnych, różnych takich obostrzeń tego typu. No jak widzę jakiś projekt regulujący kwestie gospodarcze i tam na końcu są przepisy karne i za coś jest 2 lata pozbawienia wolności, to po prostu aż się złoszczą, dlatego że ja bym chciał, żeby to wszystko funkcjonowało inaczej. Ja bym chciał, żeby prokuratura zajmowała się naprawdę przestępczością, poważnymi przestępstwami, a nie tysiącem różnych rzeczy, które być może są uciążliwe, ale tak naprawdę trudno to nazwać groźnymi przestępstwami. Tak samo jestem przeciwny nadmiernemu karaniu instytucji czy podmiotów gospodarczych, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby rozwijać sferę wolności gospodarczej, a nie o coś innego. No i potem czytam właśnie taki materiał, jaki tu pani redaktor Wysocka przed chwilą przytoczyła i tak sobie myślę, że no jednak jakiś bat na te banki, które nie odpowiadają, by się przydał.
A jest na uśpionych kontach są bardzo realne pieniądze. Tam są miliardy złotych, które są nawet nieoprocentowane.
Są nieoprocentowane, o których rodziny nie wiedzą, które...
A banki obracają, mają...
Obracają, bo mają na rachunku i jest to w banku. No więc jest to dla mnie podwójnie przykre, bo ja bym chciał, żeby to wszystko się opierało na zaufaniu, na wzajemnych, pozytywnych relacjach, a tu jednak jak się wydaje bez prokuratora czy kary finansowej. swoje czasy.
Kara finansowa najczęściej ma dużo lepszy wydźwięk niż straszenie być może.
Nie, oczywiście, ale mi chodzi o sam system, o jakby o to, że reaguje się w gospodarce na kary, a nie reaguje się na pozytywne zachęty.
Zwłaszcza, że zwróćcie Państwo uwagę na to, że ciągle mówimy, że informatyzacja, programy, wszystko IT, tak, prostsze, łatwiejsze, a tu nagle się okazuje, że proszę bardzo, instytucje finansowe być może nie, że nie są w stanie, tylko po prostu nie chcą się dostosować.
Nie mają w tym interesu po prostu.
O, dokładnie.
Znaczy mają interes w tym czasami, żeby nie udzielić,
żeby nie udzielić informacji.
A z kolei na przykład kontaktować się ze swoim dłużnikiem, na przykład wysyłając mu SMS-y przypominające, że trzeba zapłacić kolejną ratę czegoś.
Czasami zakrawa wręcz odręczenie. Dobry przykład współpracy firmy z Pomorza z uczelnią. W jaki sposób poradzić sobie z brakiem fachowców na rynku? Dogadać się można z miejscową uczelnią i stworzyć własne studia, które będą dostarczać takich fachowców. Na taki pomysł wpadła jakiś czas temu firma Flexy i pociągnęła za sobą kolejnych zainteresowanych. I mimo początkowego oporu ze strony uczelni, swój cel osiągnęła. A zaczęło się od palącej potrzeby, naglącego braku pracowników. Potrzebny był inżynier jakości. Pierwszy z inicjatywą wyszedł producent i dystrybutor właśnie elektroniki Flexy, a dokładniej jego oddział z Tczewa, który realizuje zamówienia między innymi dla firm z branży telekomunikacyjnej, przemysłowej. Jeden z największych pracodawców na Pomorzu, zatrudnia dziś około 4000 osób, postanowił otworzyć na Politechnice Gdańskiej własne studia. Udało się, nie było to proste, ale jednak można. Kiedy inni pracodawcy pójdą za tym przykładem?
To jest już sporo takich przykładów. To nie jest, może tu jest nowością to, że to jest zakład produkcyjny, ale jeżeli chodzi o tą dziedzinę IT, jest sporo już takich dedykowanych kierunków.
Ale jak przychodzą tutaj pracodawcy do nas do audycji, oni często narzekają, że właściwie
duże firmy
wypuszczają fachowców, ale właściwie takich,
na zarządzaniu jest na Uniwersytecie Gdańskim jest taki kierunek współtworzony z firmami IT z Trójmiasta.
Na Politechnice jest nadspecjalizacja we współpracy z grupą LOTOS organizowana przetwórstwa ropy i gazu. Natomiast pani redaktor, z drugiej strony, ja się cieszę, to jest bardzo pozytywna inicjatywa, ale też, żeby nie było tak zbyt optymistycznie nawet przed świętami. Proszę zauważyć, tutaj było tak bardzo oględnie napisane, że były pewne opory, ale udało się je przełamać. Że...
Nie napisano, jakie opory.
To były opory natury biurokratycznej, jak program miał być skonstruowany i kwestie z tym związane. My mówimy tutaj...
Ma dołożyć?
Wątpliwości.
Staje się studia bezpłatne.
Proszę zauważyć, mówimy o wielkiej firmie Flex z Tczewa, która zajmuje się elektroniką i elektrotechniką. Mówiliśmy przed chwilą o takiej nadspecjalizacji organizowanej przez grupę LOTOS. To są wielkie podmioty, ogromne organizacje gospodarcze, które mają określone zapotrzebowania, ale mają też określone możliwości. I to, że uczelnie same z siebie nie generują takiej oferty, nie robią tego we współpracy na przykład z mniejszymi organizacjami biznesowymi, tak? Ja wiem, że ktoś, kto zatrudnia 6 pracowników, on nie jest partnerem dla dużej uczelni, ale być może robić to branżowo, robić to przez izby rzemieślnicze, przez izby gospodarcze. To jest bardzo dobry kierunek, natomiast nie odtrambiajmy żadnego sukcesu, nie ogłaszajmy tego sukcesu.
Nie, dobry przykład
współpracy.
Póki
nie będzie to po prostu sytuacja prawie że automatyczna, kiedy nie będzie tak naprawdę na Politechnice, to nie organizując czasu pracy Politechniki, ale to myślę, że połowa czasu studiów czy połowa programu powinna właśnie powstawać w takim trybie uzgodnień z pracodawcami z różnych branż, różnych dziedzin i to by było
optymalne.
Gdzie się
okazuje, że studenci po raz pierwszy mają możliwość uczestniczenia w jakimś procesie produkcyjnym.
A jeszcze powiedzmy szczerze, Politechnika Gdańska jest świetnym przykładem, gdzie to czasami właśnie działa. Są uczelnie zupełnie oderwane od rynku pracy.
Ja niestety mam w tej chwili taki przykład, który pokazuje, że trzeba byłoby się zastanowić nad programem nauczania tak naprawdę, szczególnie na tych studiach inżynierskich, które teoretycznie mają przygotowywać osoby takie bardzo praktycznie do rynku pracy, a okazuje się, że tak nie jest. Ja mam znajomego, który 6 lat studiował elektromechanikę, teoretycznie jest inżynierem, nie może znaleźć pracy, ponieważ jak się okazuje, na przykład nie ma uprawnień budowlanych. Teraz musiałby 4 lata gdzieś jeszcze pracować, żeby uzyskać uprawnienia budowlane, a bez tych uprawnień nie ma zapotrzebowania. Tak, więc się zastanawiam, co on przez 6 lat robił na tej Politechnice, a pracował bardzo ciężko, jak twierdzi. Nie miał czasu, żeby gdzieś tam robić jakieś dodatkowe fuchy, bo musiał się uczyć. Czego ich uczono? Ja przypuszczam, że część tych przedmiotów była tylko i wyłącznie po to, żeby zapewnić pracę paru osobom, które mają jakąś specjalizację i muszą mieć wykonane, nie wiem, pensum, czy jak to się tam nazywa. I w związku z tym na przykład na zarządzaniu uczy się rysunku technicznego. Nie przypuszczam, żeby to była umiejętność, o której pracodawcy oczekują od kogoś, kto kończy zarządzanie. No i w tej chwili ten chłopak, który teoretycznie ma bardzo praktyczny zawód inżyniera elektromechanika, prowadzi rozmowy rekrutacyjne w banku, ponieważ akurat tam jest zainteresowanie jego umiejętnościami, nie tyle elektromechanicznymi, co innymi, które tam też między innymi zdobył. Więc kompletne niedopasowanie kształcenia do tego, co jest później potrzebne na rynku pracy. W tych przypadkach, kiedy pracodawcy się angażują, można liczyć, że faktycznie to dostosowanie będzie.
Ale uczelnie będą musiały zmienić kierunek, bo też jak te dane różne statystyczne przewidują, demograficzne zwłaszcza, to będzie trochę mniej ludzi chętnych, a uczelni mamy dużo i te uczelnie, które będą chciały się utrzymać na rynku, będą musiały mieć kierunki, które faktycznie dają ludziom pracę.
A z drugiej strony też mam taki dosyć smutny przykład, kiedy jeden z małych przedsiębiorców zwrócił się do Politechniki Gdańskiej z propozycją, ofertą, że on chętnie przyjmie studentów na praktyki, nawet jest w stanie jakąś dodatkową właśnie współpracę zawrzeć i dodatkowy przedmiot jakby stworzyć praktyczny. Uczelnia była niezainteresowana, bo studenci mają się uczyć, a nie chodzić i gdzieś na praktykę w trakcie roku akademickiego.
To niestety była ta mała skala, tak? Mm-hmm. Bo to taki mały pracodawca.
Mały
6,
pracodawca, tak.
To nie grupa Lotos.
Nie, to jeszcze, jeżeli jesteśmy w tym
ale
temacie,
małymi kroczkami do przodu.
Rozmawiałem z szefem jednej z firm IT w Trójmieście, który studiował we Francji i opowiadał, że no od trzeciego roku to tak naprawdę większość czasu spędzał już poza gmachem uczelni, tylko właśnie na praktykach. Najdłuższa z tych praktyk trwała, uwaga, pół roku, ale co było ciekawe, to nie było to, że poszedł na praktykę, tam poza faktem, że studenci bardzo ostro rywalizowali, kto gdzie pójdzie, do jakiej firmy, bo te firmy miały różny prestiż, a to tak naprawdę było też przetarcie na rynku pracy, to potem się okazywało, że musiał prowadzić notatki z tej praktyki i po powrocie na uczelnię tak naprawdę był odpytywany i musiał zaliczyć ocenę praktyki, to znaczy nie dość, że musiał zaliczyć praktykę, to potem musiał jeszcze napisać raporty na uczelni, czego
pokazać,
się nauczył,
czegoś,
pewne
coś stąd wyniósł.
Swoje spostrzeżenia rozpisać z tego, co się wydarzyło w czasie tej praktyki, czego się nauczył, co budzi jego zdumienie, czym jest zafascynowany w sensie pozytywnym. Więc w zachodniej Europie, do której tak często lubimy się technologicznie i gospodarczo porównywać, jest zupełnie inna proporcja tych zajęć, inaczej to wygląda i tam te praktyki mają ogromne znaczenie.
A my więcej już tematów nie poruszymy. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Wioleta Kakowska-Mering, Trójmiasto.pl, Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk, za chwilę wiadomości w Radiu Gdańsk, a po nich Gdynia Główna Osobista, Piotr Jacoń i jego gość Krzysztof Cugowski. A ja Państwu jeszcze raz serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Do widzenia.